Polsce przebywa Rebecca Kiessling, która została poczęta w wyniku gwałtu. Żyje dlatego, że ówczesne prawo amerykańskie zakazywało tak zwanej aborcji. Dzisiaj jest prawnikiem, jest działaczką ruchu pro-life. No i chciała opowiedzieć o swoim doświadczeniu z punktu widzenia osoby poczętej w wyniku gwałtu, o prawie do życia, ale nie została dopuszczona do tego, żeby o tym mówić na uniwersytetach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Toruniu, które odwoływały spotkania z Rebecca Kiessling. Jest z nami ksiądz profesor Dariusz Okosz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Daj Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Księże profesorze, uniwersytety, choćby warszawski, mówią o tym, że to byłoby jednostronne, że to nie jest godne uniwersytetu, dyskusji akademickiej, promowanie określonego stanowiska światopoglądowego. Proszę powiedzieć, dlaczego to miałoby być niezgodne? Jak ksiądz profesor przyjmuje tego typu argumenty? Dlaczego ktoś taki jak pani Rebecca Kiessling nie może pojawić się na uniwersytetach w Polsce?
Tak, to przecież to jest argument absurdalny, sprzeczny z logiką. Przecież na tych uniwersytetach swobodnie promuje się absurdalną ideologię gender, płaci się za to, mogą przemawiać najbardziej skrajni lewacy, ateiści walczący z religią, z kościołem. Na przykład pan profesor Hartmann w Krakowie, który napisał, że kazirodztwo to jest wyższa forma miłości rodzinnej, albo pan Jacek Kochanowski, profesor socjologii z Uniwersytetu Warszawskiego, który pisze, że chodzenie do dark roomów, posiadanie kilku partnerów dziennie to jest właśnie ideał seksualności i że trzeba seksualność wyzwolić z kultury i z chrześcijaństwa, czyli właściwie cofnąć się na poziom zwierzęcy. Tacy ludzie są nawet profesorami na tych uczelniach, głosząc absurdalne teorie, no sprzeczne ze zdrowym rozumem, z wszelką moralnością, a no nie pozwala się przemawiać takim ludziom. No to jest po prostu, można powiedzieć, przemoc polityczna, to jest jakiś terror poglądów. Przecież na uniwersytet zapraszać też ludzi, którzy nie są wykładowcami, nie są naukowcami, polityków czy artystów, żeby spotykali z młodzieżą, rozmawiali. A tutaj ta osoba jest ceniona przez szerokie rzesze i jak najbardziej powinna móc przemawiać. Przecież nie głosi jakichś skrajnych poglądów, głosi prawo do życia, tylko no jest szczególnie mocnym argumentem przeciwko lewackim ideologiom, którym ulegają nieraz ci kierownicy władzy uczelni. No można powiedzieć, że jest podobna sytuacja jak za czasów marksizmu, bo akurat to przeżyłem w Krakowie, bo jednak władzę naszej uczelni, dziekan Wydziału Filozoficznego, zgodził się na wykład pani Rebeki u nas na Wydziale Filozoficznym i ten wykład odbył się, podobnie odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. To jest, okazuje się, że znowu jak za czasów komunizmu uczelnie katolickie stają się środkiem wolności, przystanią wolności, oazą wolności. To tak właśnie przeżywaliśmy w Krakowie, bo budynek naszego uniwersytetu właściwie jest po jednym dachem z budynkiem kurii, gdzie kardynał Wojtyła w czasach komunizmu przyjmował naukowców, filozofów, artystów, którzy nie mogli mówić prawdy na swoich uczelniach, także na UJ-cie nie mogli mówić, bo tam był terror marksistowski. I tak kuria, pokoje księdza kardynały były oazą wolności, oazą prawdy, nauki, przeciw ideologii. No i co można powiedzieć, że sytuacja się powtórzyła i w ogóle powtarza się, że uniwersytety katolickie są oazami wolności, prawdy wobec no, niektórych uczelni świeckich, które dały się steroryzować neomarksizmowi. No bo te ideologie lewackie to w istocie jest neomarksizm, podobnie absurdalny jak marksizm. I niektórzy niestety im ulegają, ale właściwie można powiedzieć, że to jest działalność przestępcza, no bo te bojówki lewackie grożą przemocą, czyli przestępstwem, że będą przemocą fizyczną przeszkadzać w takich wykładach, co jest przecież przestępstwem, sama groźba jest przestępstwem, ale można też, no nieraz przestępstwem może być uleganie takim groźbom przestępczym, bo no, u nas na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie wykład musiał się odbyć pod ochroną policji. No, podobnie jak dwa lata temu mieliśmy sympozjum o gender, to też była policja. Policja umundurowana na zewnątrz budynku i policja w strojach cywilnych wewnątrz budynku gotowa do interwencji. Co zatem się powtarza, czyli no, to jest smutne, ale to zarazem objawia prawdę o naszych przeciwnikach. Lewacy, neomarksiści są tak zdecydowani na stosowanie przemocy, terroru, że musimy być chronieni przez policję przed nimi, przed ich zagrożeniem.
A co ciekawe, księże profesorze, właśnie pani Rebecca Kiessling ma mówić o prawie do życia. Sama jest świadectwem tego, że gdyby prawo do tak zwanej aborcji było wówczas w Stanach, to pewnie no dzisiaj nie byłoby jej na uniwersytetach w Polsce i nie byłoby problemu, prawda? Ale artykuł 38 Konstytucji Polskiej gwarantuje każdemu ochronę do życia, więc Konstytucja stoi na straży tego wystąpienia.
Właśnie, i tu zauważmy, że te ateistyczne feministki są tak agresywne, że grożą przemocą, no to grożą pobiciem pani Rebeki. Czyli widać, to są takie miłośniczki kobiet, które są gotowe bić kobietę, no bo stosowanie przemocy, no jak najbardziej może się skończyć pobiciem głównej prelegentki, prawda? Czyli poważnie, z jakim szaleństwem, z jaką przemocą mam do czynienia, to jest bardzo smutne, ale to zarazem objawia prawdę o naszych przeciwnikach, jak ci ludzie nisko upadli, skoro są gotowi do stosowania przemocy. No ale no to potwierdzają słowa matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że no jeżeli matki mogą swobodnie zabijać swoje dzieci, no to co powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy się nawzajem pozabijali? No ludzie, którzy chcą stosować przemoc wobec własnych dzieci, właśnie żeby być wygodnie, to są gotowi zabijać swoje nienarodzone dzieci, no tym bardziej są gotowi do przemocy fizycznej. Zresztą zauważmy, że ci sami ludzie, którzy popierają aborcję, zwykle popierają eutanazję. Czyli żeby, bo taka jest motywacja, tam oni przytaczają jakieś różne ekstremalne przypadki, ale w bardzo wielu, w większości przypadków zapewne chodzi o wygodne życie. Po prostu zabić starych rodziców, zanim się nimi opiekować, prawda, eutanazja, to jest wygodniejsze. Zabić nienarodzone dziecko, zanim się opiekować, to jest wygodniejsze. Ale to znaczy, że właśnie tacy ludzie, którzy, bo to ci sami ludzie pójdą na manifestacje za aborcją i za eutanazją, tacy ludzie, żeby żyć wygodnie, są gotowi pozabijać własne nienarodzone dzieci, pozabijać własne niedołącznych rodziców, ale tu Kościół, księża muszą ostrzegać, no muszą mówić, przecież popatrz, jeżeli ty dla wygodnego życia zabijasz nienarodzone dzieci, no głównie no bo dla przyjemności, bo mówisz, że zasadniczo z tego wynika, że to jest takie nastawienie, że musi mieć przyjemność seksualną, za kiedy chce, nawet jakby w jej wyniku miał pozabijać 10 i więcej nienarodzonych dzieci, czyli przyjemność stawia ponad życie swoich dzieci, a potem, żeby się nie opiekować starymi rodzicami, to też chce ich zabić, no to jak taki człowiek stanie kiedyś na sądzie Bożym przed Bogiem i powie, no Boże, dla wygodnego życia no pozabijałem nienarodzone dzieci, zabiłem moich rodziców, czyli zabiłem najbliższe osoby. No i gdzie tu mówić o miłości? Jeżeli się zabija najbliższe osoby, no bo dzieci i rodzice to są najbliższe osoby, jeżeli ich jest się gotów zabić, no to co z innymi ludźmi? To jaka to miłość? I tutaj no właśnie grozi, to musimy przypominać, odrzucenie przez Boga, no bo Bóg jest miłością, powołuje nas do wspólnoty miłości ze sobą i z innymi, a człowiek, który dla wygodnego życia zabija nienarodzone własne dzieci i własnych rodziców, No to pokazuje, że nie ma miłości, że jakoś oddziela się od Boga, więc może stracić życie doczesne i życie wieczne.
Księże,
to jest spór w istocie.
Księże profesorze, ksiądz profesor mówił, że właśnie tak zwane obrończynie praw kobiet są gotowe bić kobietę w imię obrony jej praw. Z drugiej strony kodziarze, którzy chodzą i ciągle krzyczą konstytucja, konstytucja, no nie pamiętają o artykule 38 konstytucji. Ale też jakby no władze uniwersytetu zdają się też zapominać o tym, że przecież autonomia debaty naukowej ma być oparta na szacunku do prawdy i godności człowieka, że to, że autonomia nie polega na tym, że każdy głupi przyjdzie i będzie też głupotę sprzedawał ludziom.
No właśnie, dopuszczają najbardziej szalone, absurdalne jakieś imprezy genderowe, ateistyczne, a nie dopuszczają takiej. No czyli widać sami, albo takie same mają poglądy, albo ulegają strachowi, ale to jest sprzeczne z prawem. To ja im chciałbym dodać otuchy, odwagi, żeby stali po stronie prawdy, wolności dyskusji akademickiej, poszukiwania prawdy, no bo żeby znowu nie było jak za czasów marksizmu, kiedy Kościół był oazą wolności, ostalą prawdy i wolności. No, nie można ulegać terrorowi lewackiemu, neomarksistowskiemu. Zresztą u nas była policja przed budynkiem i w budynku, ale Ci te bojówki lewackie, no też dlatego zapewne nie odważyły się na żadną akcję. Groziły bijatykom, pobiciem, ale jednak no widząc takie grono przekonanych słuchaczy, tam było z 200 osób chyba więcej, no to nie odważyły się. Czyli chciałbym dodać odwagi rektorom, władzom polskiej uczelni. Nie ulegajcie terrorowi lewackiemu. Tych ludzi jest w istocie niewiele. I nimi się ma zająć przez policję. Jeżeli tak grożą, no to i grożą przemocą i stosują przemoc, no to się nadają do więzienia. To nimi się ma zająć policja, a uczelnia ma normalnie funkcjonować. I jeszcze chciałem dodać może taką myśl o heroizmie w przypadkach ciąży trudnych z różnych powodów, bo właśnie ateistyczne feministki robią ciąży jakby coś strasznego, jakąś straszną karę dla kobiet, no bo dla nich właściwie macierzyństwo jest przekleństwem dla kobiet. To są takie lewackie idee, ten feminizm ateistyczny jest w istocie głęboko antykobiecy, antymacierzyński. To poszają Simone de Beauvoir, która z takim obrzydzeniem pisała o macierzyństwie, właśnie o kobiecości. Ale robi się z ciąży, czy ciąży trudnej z różnych powodów, jakąś najtrudniejszą rzecz na świecie, od którą trzeba kobiety uwolnić aborcjom. Ale no tutaj można zrobić takie porównanie też z mężczyznami. Powiedzieć, że przecież jednak ciąża dla kobiety jest czymś najbardziej naturalnym. Jej organizm jest do tego stworzony w dużym stopniu. Miliardy kobiet były w ciąży, w stanie błogosławionym i rodziły dzieci i były szczęśliwe z tego powodu. Oczywiście jest pewien margines trudnych ciąży z różnych powodów, czy moralnych, czy medycznych. Ale zauważmy, że można by też czasami wymagać rzeczy trudnych od kobiet, podobnie jak od mężczyzn, bo czasami się mówi, że nikogo nie można zmuszać do heroizmu, ale że nie obowiązuje wszystkich heroizm. No, nie, to jest nieprawda. Heroizm wszystkich obowiązuje. No, w pewnej sytuacji każdy musi być zdolny do heroizmu, do poświęcenia nawet największych wartości dla celów jeszcze wyższych, czyli poświęcenia życia. No, na przykład jakby ktoś nam powiedział, że życie zabija albo torturował, jak nie zdradzisz Jezusa, Kościoła, ojczyzny, rodziny, to musimy nawet poświęcić życie, żeby zachować wierność ojczyźnie, Kościołowi, Jezusowi, małżeństwu. Nawet jakby nas zabili, torturowali. Więc właśnie odwrotnie, warunkiem godnego życia jest gotowość do heroizmu, bo każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której heroizm jest konieczny, żeby żyć uczciwie, żeby żyć właściwie. I tego heroizmu nieraz się wymaga na przykład od mężczyzn, szczególnie jak jest wojna, to miliony mężczyzn jest powoływanych pod broń. Nieraz w strasznych warunkach kilka lat trwają na froncie, jak żołnierze w I wojnie światowej. I na końcu jeszcze są niszczeni, rozrywani przez bombę. A jednak muszą to wykonać. Właściwie od każdego obywatela w warunkach wojny, każdego mężczyzny oczekuje się tego, że przyjmie powołanie do wojska i nawet zginie na wojnie. Prawda? Czy pamiętajmy, że jednak dzisiaj, kiedy tak się atakuje męskość, bo właściwie można powiedzieć, genderyzm jest walką z męskością, bo tak się prosto przedstawia, że jak byli w marksizmie źli kapitaliści, dobrzy robotnicy, tylko to jak teraz są tylko dobre kobiety i źli mężczyźni. To jest taki prosty schemat marksistowski. Ale pamiętajmy, że przecież mężczyźni w dużym stopniu wykonują najtrudniejsze prace. To tylko oni pracują w kopalniach, przy wywozie śmieci, w kanałach, w rybołówstwie, na liniach wysokiego napięcia, w budownictwie. Tam właściwie kobiet prawie nie ma. Znaczy można powiedzieć, że te teorie gender feministek byłyby bardziej przekonujące, jakby feministki poszły pracować do kopalni. No jeżeli to tylko kultura kształtuje nas, to powinny być kobiety, które z radością będą pracować w kopalni. No jak feministki podejmą pracę w kopalni, to będą bardziej przekonujące. Ale zauważmy, że mężczyźni wykonują najtrudniejsze prace, które są niebezpieczne, dochodzi do wypadków, skraca życie, a jednak to się od nich wymaga. To jest pewien heroizm. Analogicznie można powiedzieć, że od kobiet można by oczekiwać, że jednak zniosą 9 miesięcy ciąży, która jest trudna z różnych powodów, jak nie chcą wychować dziecka, zawsze mogą dać do adopcji, że to nawet nie jest trudniejsze od tego, co się nieraz wymaga od mężczyzn. Bo mężczyźni nawet wiele lat albo całe życie muszą znosić bardzo trudne warunki. No, życie od nas nieraz wymaga wierności w trudnych warunkach, nawet wierności heroicznej. I to myślę też jest no, ważna uwaga w tym całym sporze.
Dziękuję bardzo, księże profesorze. Ja tylko dodam, że pani mecenas Rebeka Kiesling będzie dzisiaj gościem Radia Maryja o godzinie 21.30, więc audytorium będzie z pewnością znacznie szersze niż największa nawet sala wykładowa jakiegokolwiek uniwersytetu.
No i Bogu niech będą dzięki.
Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Dariusz Oko.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za rozmowę.